Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Pomówimy sobie dzisiaj o jednym z filmów, które wychodzą w tym roku i które, no myślę, że z trochę zmieszanymi uczuciami na nie czekamy, bo mowa tutaj o kolejnej odsłonie cyklu Terminator. Co prawda kolejnej, ale ignorującej poprzednie, poza oczywiście jedynką i dwójką, które są powszechnie postrzegane i myślę, że całkiem słusznie, jako jedne z najlepszych filmów akcji science fiction kiedykolwiek, szczególnie dwójka myślę, chociaż do jedynki też mam ogromny sentyment, była świetnym slasherem, bardzo nietypowym. No ale oczywiście kolejne części w zasadzie były coraz gorsze, można by powiedzieć, nie? No bo do trójki mam spory sentyment. Trójka wyszła w takim czasie, kiedy ja byłem w odpowiednim wieku na taki film. Głupi film z masą akcji i aktorami poza Schwarzeneggerem, o którym dzisiaj już nikt nie słyszał. Nie słyszał. Potem było to w ten jak Salvation, ten film, który miał fajny koncept. To mi się bardzo podobała ta idea, że okej, dobra, to teraz już mieliśmy 5 razy tą samą fabułę, no 3 razy tą samą fabułę, to teraz wreszcie przenieśmy się w przyszłość, pokażmy jak to wygląda, walka ze Skynetem. Ale oczywiście film był fatalny. Aktorzy znowu jakoś tak byli niedobrani, poza może Bale'em. No ale postanowiono, dobra, próbujemy jeszcze raz. Wróćmy do tej formuły, która działała w postaci Terminator Genisys. A im powiem o tym filmie, tym lepiej, więc tutaj...
Ja go nie widziałem do dzisiaj. Ja obejrzałem
wiecie, I no, to było dosłownie powrót do tej samej formuły, na zasadzie, no dobra, niech znowu dobrego Terminatora goni zły Terminator, który jest super unowocześnioną wersją, ale tym razem...
A teraz to John Connor,
co wszyscy tak widzieli
z trailera. No.
Także te filmy miały swoje problemy i wiele osób mówiło, no dobra, zostawmy już tą markę, niech ona sobie umrze w spokoju, a dwójeczka zawsze jedyneczka w sercu. No ale nie, do serii wraca James Cameron, czyli ojciec tutaj, pomysłodawca tej marki, natomiast James Cameron nie będzie reżyserował, będzie produkował ten film, za kamerą stanie natomiast Tim Miller, którego możemy znać na przykład z Deadpoola albo z tej ostatniej antologii Love, Death and Robots, tak to się nazywało. No i poza tym znowu wraca Arnold Schwarzenegger, znowu będzie grał podstarzałego T-800, tak jak w Genisys, ale poza nim wraca też Linda Hamilton. No wiadomo, że Edward Furlong nie wróci z powodów zdrowotnych. Ale mamy też nową obsadę, będziemy mieli nowego Terminatora, takiego nowego Villana, którego będzie grał Gabriel Luna. I to jest moje pierwsze pytanie do was, czy... Nie wiem, czy jesteście... Ja wiem, że Oscar to jest zaznajomiony z Gabrielem Luną, chociażby w roli Robiego Reyesa, Ghost Ridera z Agents of S.H.I.E.L.D. I czy jest to fajny wybór dla was? Bo moim zdaniem, kurczę, on daje naprawdę radę. Znaczy, nie wiem jak tutaj, ale jako Ghost Rider dawał radę. Myślę, że ma taką fajną prezencję jednak. I będzie w stanie grać poważnego, wiesz, maszynę do zabijania, którą będziesz mógł traktować poważnie, bo nie pamiętam, kto grał tego w Johna Connora w Genisys. Znaczy, pokażę twarz dalej, ale nie pamiętam nazwiska. Ale ten aktor kompletnie nie pasował do tej ryby, był okropny. No tak. Teraz w Pet Sematary zresztą go widzimy. Natomiast wydaje mi się, że Gabriel Luna wniesie trochę świeżości jednak do tej roli. Czysto teoretycznie przynajmniej tak mi się wydaje. Jak wam się podoba w ogóle wybór? Bo też cała obsada ma masę tutaj latynoskich aktorów, co jest tutaj ciekawym pomysłem. No i ten Gabriel Luna będzie musiał podźwignąć tutaj na barkach rolę może nie ciężką, ale kultową dla wielu osób, kolejnego tutaj przeciwnika dla naszego T-800.
On przy tych wszystkich ograniczeniach, które miał na małym ekranie w Agentach Tarczy, to naprawdę sobie nieźle poradził, bo ta postać w jego wersji była fajnie rozwinięta, fajnie poprowadzona, pasowała do tego, no i była, to nie da się ukryć, że była jednym z najjaśniejszych punktów do tej pory całego serialu, nie, bo to Ghost Rider, ja lubię ten wątek Ghost Rider, jak tam był pociągnięty i on był naprawdę fajnie zagrał.
To był ten powód, dla którego sporo ludzi wróciło w ogóle do Agents of S.H.I.E.L.D., żeby to zobaczyć, jak reklamowali Ghost Riderem, to było takie, o, może być Ghost Rider?
Tak. W ogóle też jak w komiksach go prowadzą, nie, że była ta jego seria, gdzieś tam jednak się rozmyło, to gdzieś tam na boku był, a jak pod to, tym, co się działo w Agentach, teraz go wrzucili do Avengers i znowu próbują ten koncept Robiego Reyesa dalej.
W samym środku Avengers.
To jest fajny koncept, nie?
No. Tak, i już po tych zdjęciach jeszcze, które są z tego nowego Terminatora, gdzie tam już widać, jak on jest w tym Terminator Mode, to naprawdę dobrze wygląda, kurczę, bo i przypapokował, i ma ten chód Terminatora, bo już widać po zdjęciach, że wchodzi w to wie jak to robić, jak robił to ten w dwójce Robert Patrick. Który jest, kurczę, najlepszym rzeczą, jaka się zdarzyła w historii kina, jako Terminator. Najstraszniejszą. Nie, na za dzieciaka się tak bałem Roberta Patryka. To był jeden z najbardziej
przechodził przez drzwi, To był ten moment, kiedy wiesz, że jeżeli drzwi go nie zatrzymają, to nic go nie zatrzyma.
Wiesz, że Robert Pattinson przechodzi przez drzwi, tam nie było żadnych efektów.
Tak, tak. A wiesz, że gnoja nie zatrzymasz, nie? On będzie szedł i tak cię dopadnie, nie? Jeszcze tego bałem za dzieciaka strasznie.
On miał ten taki wygląd takiego urzędnika, takiego, wiesz, porządnego policjanta, nie? Jeszcze wchodził w tym mundurze policjanta i on
ale wiesz, ale w ogóle... No. On też, on nie mrugał oczami, nic, wiesz, żadna mimika przez cały film. I to było tak przerażające. Pamiętam, jak on się później pojawił w świecie Wayne'a, jak miał cameo. I ja byłem tak przerażony, no, że nagle ten tysiąc, kurwa, żyje.
Jeszcze po oglądaniu jedynki, jak w jedynce tego Arnolda jednak tam co chwila coraz bardziej uszkadzano. Tutaj mu twarz, kawałek ten i tak dalej. Ten tysiąc był nie do ruszenia. On po prostu szedł po ciebie, nic mu się nie działo. On był... kompletnie nie zatrzymaną tak, maszyną śmierci.
Z Arnoldem miałeś tak, że jednak oglądaliśmy to wszyscy już po jakimś czasie, że już Arnold był tą gwiazdą. Znałeś go z innych filmów, znałeś go z Gliniarza z przedszkola, nie? I hej, to był Arnold, to jest nasz Arnold, nie?
Komando
i Conan, wszystkie te filmy. I Roberta Patryka znasz tylko praktycznie z tego cholernego Terminatora, nie? I gdzie byłeś przekonany, że może naprawdę mordercy zaangażowali, żeby grać.
Który zmienia się w rtęć.
Tak. Dokładnie, ale wracając do tematu, no to Gabriel Luna ma ciężkie, na pewno, no, ciężką rolę do udźwignięcia, bo ten Terminator, no to jest ciężka rola, ten morderca. Niby proste, masz tylko iść, wiesz, bez z jedną miną mordować i być tym niepowstrzymanym tą siłą zniszczenia, ale jednak jest tam sporo niuansów i już mówię, już po tych zdjęciach, po tej jego roli w Agentach S.H.I.E.L.D. czuję, że kurczę, może to udźwignąć, bardzo fajny wybór.
I nie tak łatwo wbrew pozorom coś takiego zagrać. Niektórzy mówią, że łatwe, nie musisz w ogóle żadnych emocji, żadnej miki mieć, nic takiego. Tylko sprzedaj jednocześnie takiego złoczyńcę widowni, żeby widownia uznała, że jest jakoś ciekawy, jakoś przerażający, jakoś jakby musisz mieć ten złoty środek znaleźć, jak się poruszasz, jak się zachowujesz. Jakby cała twoja mowa ciała, to wszystko jest tak kluczowe w tym, jaką posturę masz w danej chwili. No i kurde, gość grał demona z piekła, tak? Gość, chłopaka, którego opętuje co chwila demon z piekła i jeszcze jak się jako robi Reyes, no to była taka rola, no okej, był spoko. No miał grać chłopaka z Los Angeles, który po prostu tam robi swoje. No ale no, on grał też jakby nie patrzeć Ghost Ridera i za każdym razem, kiedy mu się... Nawet nie tyle, bo tam oczywiście efekty nie mieli większego budżetu w S.H.I.E.L.D. i ta płonąca czacha to się pojawiała raz na odcinek, jak raz na parę odcinków później i tam, no wiadomo. Ale no były te momenty, kiedy on... tylko częściowo jakby brał tę moce, więc w tym momencie dalej to był Gabriel Luna, który jednocześnie już ma w sobie ten manieryzm jakiś tego demona z piekła i dalej to sprzedawał. Wierzyłeś, że nawet bez płonącej czachy to jest gdzieś tam przez niego ten Ghost Rider przemawia, więc to wystarczy, no.
Nie, no, gość robi tego... poważną minę, no to wygląda serio, nie? Możesz to traktować poważnie i to jest dosyć istotne w takiej roli jednak.
A to co Oskar mówił, że to jest dużo niuansów w graniu Terminatora, to jest szczera prawda, bo na przykład wiemy po Christie Loken, którą bardzo lubię, ale ona zagrała za bardzo tego Terminatora, nie wiesz, ona była spięta, cały czas, kurwa, gram Terminatora, nie, jestem tą Terminatrix, o Boże, to ona się nazywa Terminatrix. No, ale to strasznie łatwo przesadzić, tak, grając taką rolę.
Dokładnie.
I tutaj jestem bardzo, bardzo ciekaw tej roli.
Nie hejtuj, Christiany, kurczę. To ja mówię, nie. Ja trafiłem w bardzo dobrym wieku na ten film i pierwsze sceny.
Ale ja mam bardzo
w ciągle pamięci.
Ja ją też bardzo lubię, ale to było za bardzo.
To słuchajcie, jak już mówimy o obsadzie, no to co myślicie o tej obsadzie? Bo ona jest bardzo ciekawa, bo poza powrotami już Arnolda i Lindy Hamilton mamy paru fajnych aktorów, przede wszystkim Mackenzie Davis, która będzie grać bardzo interesującą rolę żołnierki, takiej bardzo, no to dosyć męsko wyglądającej, tutaj jakiejś twardej kobiety, która się nadaje do tej roli zdecydowanie, bo wygląda też jak ktoś, kogo warto traktować poważnie. Będziemy mieli Natalię Reyes w roli kobiety, która jest celem Terminatora, czyli Gabriela Luny tutaj w tym wydaniu. No poza tym będzie buddy double do Edwarda Furlonga, młodego Johna Connora, Diego Boneta, Henry Carce. To nie znani aktorzy, ale no podejrzewam, że ta główna część, główna para będzie robić robotę tutaj. Nie? Wszyscy, to jest myślę dobre podejście, że masa osób pójdzie na Arnolda i na Lindę Hamilton, ale kto wie, czy nie zostaną dla Gabriela Luny czy Mackenzie Davis, nie?
Mnie bardziej ciekawi jakby co to mówi nam o samym filmie, bo no umówmy się, jest problem z tym właściwie jak opowiedzieć kolejną historię Terminatora. Już próbowali od każdej strony to ugryźć. Mieliśmy jedynkę, kiedy Terminator się pierwszy pojawił i chciał zabić Sarah Connor, żeby nie było Mesjasza, jak to było powiedziane. Potem miałeś dwójkę, gdzie już ganiał jego, a bo wiadomo, że on miał być celem, tak? Że Connor miał być głównym celem Terminatora. Ale jak już to się skończyło, już jak go poganiał, no to co dalej? No już miałeś tą trójkę, gdzie chcieli pokazać, jak już dochodzi do samej tej roboapokalipsy. Czwórkę, gdzie chcieli ci już samą roboapokalipsę pokazać, to wszystko nie szło. Potem ten nieszczęsny Genesis, gdzie zrobili ci skok w czasie, skoku w czasie i zamieszanie. Więc pytanie, co dalej? No nikt nie ruszył dalej nigdy dalszej części historii Sarah Connor. No, umówmy się, też w trójce ona, nie wiem, nie żyła już chyba, już nie pamiętam jak to było w trójce, dlaczego jej tam nie
tak,
było.
Tak, ale... bo nie żyła, bo w jej grobie była broń i Terminator okay. wyciągał z jej grobu broń.
Dobra, więc już nie żyła, ale no nie wyobraż sobie, że to była taka postać jak Sarah Connor miałaby sobie tam spokojnie gdzieś umrzeć na boku w spokoju i po wszystkim. No to wiesz dobrze, że to jest postać, która do samego końca, jak już została wplątana od pierwszej części w tą intrygę związaną ze Skynetem i tym wszystkim. Wiesz, że ona mnie do samego końca walczyła z tym no tak długo, jak starczy jej sił. I jakby widzieć ją z tej perspektywy, jako osoby, która dalej to organizuje, która jest no początkiem ruchu oporu tak naprawdę całego, no tego nigdy nie zrobiono. No bo w tym Genesis cofnięto się i pokazano po prostu jeszcze, patrz, jeszcze raz to prawie ta sama Sarah Connor, tylko ma coś jej powiedziano, bo przeniósł się w przeszłość Arnold jeszcze raz,
tak,
nie?
Wiesz, Genesis się rozwalało na tym, że to była alternatywna
no dokładnie.
Przyszłość do tej, nikogo to nie obchodziło, nie?
A teraz widzieć ją jako tą, która rozpoczyna nowy ruch oporu, która niejako stara się przekazać pałeczkę temu młodszemu pokoleniu. Właśnie to, o czym Łukasz mówi, że jeżeli ich dobrze wprowadzą, to może zostaniemy dla nich dłużej. No to jest jeszcze koncept, którego... Ostatni koncept, którego nie ruszono w tej kwestii.
No to też wygląda, jeśli chodzi o te nasze bohaterki, to wygląda dość ciekawie, bo to wygląda jakbyśmy mieli połączenie Sarah Connor z jedynki, z dwójki, no bo ta rola Natalii Reyes, no cel Terminatora, to będzie pewnie jakaś dziewczyna, która no nie wie w ogóle, co się do cholery dzieje, nie? Czemu zły robot ją goni. Z kolei widać, że Mackenzie Davis jest bardziej tą Sarah Connor z dwójki już, która potrafi o siebie zadbać. No jeszcze poza tym jeszcze mamy Sarah Connor, która też wygląda, jakby mogła skopać nam tyłki wszystkim razem wziętym. I mamy pamiętacie, jak zawsze, za każdym razem, jak się powie o tym, że generalnie kino ma bardzo mało silnych protagonistek, to zawsze jest, ale Sarah Connor tutaj i Ellen Ripley. No tutaj mamy w tym filmie trzy silne babki najwyraźniej i pewnie na tym nie koniec, więc bardzo fajnie. Natomiast też ciekawi mnie właśnie wybór latynoskich aktorów, bo to już drugi film, który produkuje Cameron, gdzie mamy w dużej mierze obsadę złożoną właśnie z aktorów o tej etniczności. Nie wiem, czy James Cameron bierze pieniądze dla latynoskich gangów, czy po prostu bardzo podobał sobie takich aktorów, ale czemu nie? Na pewno jest to jakaś tam okazja, żeby właśnie wyłapać ciekawe twarze, nie? Bo bardzo mi cieszy to, że Gabriel Luna tutaj dostał tę szansę. Mam nadzieję, że się tutaj zaprezentuje. Tak jak nie dostał swojej szansy Matt Smith, który, pamiętam, cieszyłem się bardzo, że dostał rolę Skynetu w Genesis, ale nic z tego nie wyszło, więc no trudno.
A ja mam pytanie, czyli ten film robi to, co Neil Blomkamp chciał zrobić z Obcym? W sensie wymazuje wszystko po dwójce, rozumiem, tak? Ten film tak, nie uznaje tak, w żadnym tak. wypadku żadnej continuity poza dwójką.
Tak, ale szczerze każdy kolejny Terminator no nie uznawał poprzednich filmów za bardzo, więc no... no.
Nie no, trójka...
Trójka
była kontynuacją.
No, trójka była kontynuacją dwójki, ale Salvation też tą trójkę raczej sobie ignorowało i Genesis też sobie ignorował poprzednie części,
nie,
więc...
Genesis to wszystko ignorował.
No bo więc, że dwójki, no to ten nowy film też dwójki się będzie trzymał, nie? Więc... No, także to jest... Wydaje mi się, że to jest, wiesz, coraz więcej serii będzie rewitalizowanych w ten sposób, bo tego jeszcze nie wiele serii nie robiło, nie? Remake'i były, jakieś tam sequele po latach były, ale to nie zawsze wychodziło, no to teraz mamy okazję zobaczyć, co wyjdzie z tego. No to zobaczymy, jak poradzi sobie Terminator, bo na przykład w Halloween to się skończyło naprawdę dobrze, nie? I film został bardzo dobrze przyjęty i zarobił naprawdę duże pieniądze jak na tę serię i w ogóle jak na slashery, nie? Więc kto wie, może to jest droga. No i pytanie, słuchajcie, pytanie do was, tak. No. Co chciałeś?
Chciałem tyle, że chyba już jesteśmy po tym okresie, gdzie musiały być te chujowe kontynuacje. Taki maksymalnie, wiesz, kupa tych po latach próby rewitalizacji tych serii, żeby się mieć taki katarzis, nie? Którym teraz będą te filmy, które nadchodzą, nie? Że chcą ignorować to wszystko, co było na początku tego XX wieku, XXI wieku, żeby to w cholerę poszło i robić po prostu kontynuację od tego, co najlepiej się pamięta. Właśnie jak mają robić z Obcym, jak mają robić, jak robią z Halloween, jak robią teraz z tym, z Terminatorem. I to jest naprawdę fajna droga, no bo to na siła próbę rewitalizacji tak, tych wszystkich filmów tak 10-15 lat temu, no to był taki ciąg porażek, nie? I nieprzemyślanych tych tylko, że o, patrzcie, mamy akurat licencję, nie? Trzeba ją ciągnąć, bo ludzie jeszcze pamiętają, nie? Wiedzą, że tam jeszcze był kiedyś Arnold, byli ci Obcy, nie? To szybko wpychamy do kin, póki jeszcze...
Ale to też nie było klimatu pod to, bo jak popatrzysz na... Nie było. Była cała masa gównianych remake'ów, ale nawet jak się trafił taki Dread, to nikt na niego nie poszedł. Że kampania była z dupy, ale...
Ale to nie był remake. Znaczy to był...
Był remake, reboot, coś tam, nie?
Nic wspólnego z poprzednim...
No ale tytuł jakiś tam...
No okej, okay, dobra.
To też jeszcze były te czasy takie zachłyśnięcia się tą, wiesz, technologią nową, nie? Że trzeba to pod CGI, pod to ładować, jak na przykład zrobili The Thing Carpentera, ten remake, nie? Który wyglądał
prequel.
Prequel, tak.
Albo skoro
wiecie, jak on wyglądał, nie?
Przy Arnoldzie, no to Total Recall. To było jakieś kompletny. To był taki jeden do jednego właściwie remake, który był kompletnym.
To jest cała kategoria filmów, które są remake'ami i choćby nie wiem, jak dobry był ten remake, te nie były w ogóle, a to swoją drogą, ale remake zawsze, za każdym razem gubił to, co było największą zaletą, cechą charakterystyczną filmu, jak The Thing, nie? Gdzie efekty specjalne robiły ten film. Co by o nim nie mówić, no to bez tych efektów specjalnych nikt aż tak by dzisiaj nie mówił o The Thing cały czas. A no, jak zamienisz te efekty na CGI, no to cały urok przepada. Tak samo jak robili jakiś czas temu remake Ben Hura. Gdzie, wiesz, świadomość, że dzisiaj... Jakby cały urok tego kina sandałowego polegał na tym, że faktycznie widzowie siedzą przed...
Ilość statystów, nie?
Tak, siedzieli przed tym ekranem i mieli świadomość, że to wszystko trzeba było zbudować i statyści faktycznie tam byli, trzeba było, wiesz, wszystko to ogarnąć. A dzisiaj siedzisz w tym kinie i masz świadomość, że to po prostu pstryknięciem w CGI wszystko można zrobić. Zresztą były materiały making of z Ben Hura, gdzie dosłownie, wiesz, tam tutaj grupka ludzi siedziała, więc ją zduplikowali, dołożyli tła i tak dalej i już. I cały urok w ogóle całego gatunku kina przepada w tym momencie, nie? No i z tym Total Recall zresztą tak samo. Ten film też bez uroku tego śmieciowego science fiction z przełomu lat 80. i 90. też to nie działałby. To nie jest specjalnie dobra fabuła, no. Jakoś bardzo atrakcyjna.
Nie, on był fantastycznie napisany. Jeśli chodzi, wiesz, o dialogi, ten, które zapadają ci w pamięć, on był pisany pod rynek, żeby pod VHS-y, żeby to było do wielokrotnego oglądania, żeby ci zapadały teksty w pamięć, żeby
pod one-linery oczywiście wszystkie, które...
Tak, a jak wiesz, zrobisz to na taką modłę, jak wtedy, że wiesz, to właśnie zachłyśnięcie tym CGI, żeby to po prostu przepchać, żeby to wyglądało jak wszystkie filmy te generyczne science fiction, bo to jest cały ciąg tego, no to nie ma szans powodzenia, to jest taka porażka. To jest tak dobrze, że to się skończyło i mam nadzieję, że już nie wróci.
No dobra, słuchajcie, to musimy dotrzeć tutaj do tego najważniejszego pytania. Czy widząc, jaka jest obsada, kto się za to bierze, widzieliście pewnie już te zdjęcia, wcześniej były zdjęcia bohaterów ludzkich, że tak powiem. Ostatnio się pojawiło zdjęcie Arnolda w roli T-800, oczywiście podstarzałego. I swoją drogą, ja bardzo lubię to wytłumaczenie, że ludzka powłoka się starzeje po prostu. To jest takie banalne i proste i działa, nie? Ale no to w takim razie, mając tą całą wiedzę, czy nastawiacie się pozytywnie na tego Terminatora? Czy no wiadomo, że no będąc fanami dwójki czy jedynki, no to jest jakaś część, która liczy na to, że to będzie dobre, nie? Ale tak realnie patrząc, macie więcej obaw, czy raczej optymistycznie na to patrzycie, że może tym razem się powiedzie, jeśli już Cameron za tym stoi, jeśli, nie wiem, wygląda to dobrze? Jak myślicie?
Cameron stał też za Alitą.
No i Alita była ciepło przyjęta.
No ale też... Okej, jeśli chodzi o tego nowego...
Kto poszedł na ten film, to był zadowolony.
Na wszystkich, jakby... Jak już były kolejne Terminatory, jeszcze byłem optymistycznie nastawiony przy Salvation, ale już po Salvation mówię, na Genesis nie poszedłem.
Coś pękło.
Postanowiłem, że coś we mnie pękło, tak. Na Genesis nie poszedłem. Znaczy, Starfield nie było złym filmem, było nudnym filmem, było koszmarnie nudne, po prostu było najgorsze już w tym filmie. Że on się wlókł jak cholera. Oglądasz film o Terminatorze, o morderczych robotach i się nudzisz, to ktoś coś tu zrobił nie tak po drodze.
Zastanawiasz, czemu ten ruch oporu nie umarł tam z nudów po prostu. No
dokładnie, to była najgorsza rzecz w tym filmie. I dlatego teraz, jak patrzę na kolejny film, nie liczę na super hicior, nie myślę, że to będzie najbardziej kasowy, najlepszy film roku i w ogóle to nie jest coś, czym się jaram, także nie mogę się doczekać, ale mam takie oczekiwania, żeby niech to będzie oglądalne, niech to będzie takie, że nawet wyjdę i powiem, no fajnie, no polubiłem bohaterów, o. I to już byłoby, to już będzie też wszystko, na co liczę. Jeżeli polubię bohaterów, a wszystko inne będzie oklepane, to chociaż będę czuł jakąś rewitalizację marki, nie? Że wyjdę z czymś, że okej, chcę zobaczyć tego więcej. Może tu nie było super, ale zainteresowaliście mnie, pokażcie mi, co jeszcze macie. To jest mój szczyt, że tak powiem, wymagań i jednocześnie mojego nastawienia.
Ja mam tak, że jestem ciekaw bardzo Tima Millera jako reżysera, bo naprawdę był. Nie, jeśli chodzi o sam warsztat, to w Deadpoolu był naprawdę okej. Okay. Ja mam bardziej problem z tym, czym jest Deadpool i że trochę się mijam zbyt często z tym typem humoru, jaki był w Deadpoolu. Ale oprócz tego, no to technicznie jest naprawdę fajnie zrobione i widać, że to jest facet zajarany w robienie filmów, który czuje, jak to się robi. I myślę, że może sobie poradzić, szczególnie, że jak ma nad sobą jako producenta Camerona, bo no jasne, można mówić, że to też Cameron dużo rzeczy produkuje i często może się mijać z tym i po prostu, że jest tak przylepiony, bo taka marka, ale wydaje mi się, że jednak przy Terminatorze będzie mocniej się tego trzymał, bo to jest jego dziecko, szczególnie jak ma ruszać po dwójce, no to będzie na pewno z tym bardziej zżyty i będzie siedział z tym Millerem i go tam pilnował, chociaż nie będzie mógł sam tego robić, bo musi robić te awatary jeszcze 16 części. Ale oprócz tego, no to będzie na pewno przy tym siedział. I tutaj jestem bardzo ciekaw tego, jak Tim Miller sobie poradzi. Plus ciekawi mnie ta obsada, bo zawsze się cieszę, jak Arnold wraca, ale wiemy, że on nie jest gwarantem, że to będzie dobry film, bo już wracał w tych kontynuacjach.
Wracał Genesis.
I był. Tak, wrócił Genesis i było jak było. Ale do tego mamy na przykład Mackenzie Davis, która jest naprawdę fajną aktorką, ona świetnie grała na przykład w serialu Halt and Catch Fire, to jest o rynku komputerowym na początku lat 80, tam z Lipisem grała. I naprawdę super rola, zróżnicowana i widać, że ona naprawdę umie grać, że to nie jest ktoś, kto po prostu jest tam z jakiejś łapanki, żeby ją tam wcisnąć, tylko ona powolutku sobie buduje fajnie karierę i tutaj to jest akurat taka rola, która może być na przełamanie i też, żeby sobie dorobić w końcu, bo ona cały czas miała te małe role, a to jest coś takiego, co wydaje mi się, że może w tym odpalić. No jak już mówiliśmy, Diego Luna też jest ciekawym wyborem. No i kurczę, jak się to załamie, to dalej mamy, tak jak mówiliśmy, jedynkę, dwójkę i nic się nie stanie, nie? A jak się uda, to się uda, będzie fajnie. No kurczę, już po tych wpadkach, jakie były wcześniej, czyli Salvation, czyli ten Genesis, nie wypowiem tego już nigdy więcej, to był ostatni raz, kiedy powiedziałem tą nazwę, niech spieprzają, nie? Genesis, Jezus Maria. No, ale już nie można bardziej upaść na pysk, więc teraz się można tylko podnosić i myślę, że dalej cały czas ta marka ma potencjał. Jeśli jest jakiś pomysł za tym fajny, jeśli fajnie to ugrać, to nadal może się dobrze sprzedać, no bo to kurczę, to jest zabójczy obec z przyszłości, który wiesz, robi Borutę, no to ja to zawsze kupię, tylko no trzeba to dobrze zrobić, a tutaj pierwszy raz jest naprawdę sporo składowych, które mogą zagrać, nie? Bo Genesis, jak widziałem, jak to powstaje i jaka tam jest obsada i wszystko, to było dla mnie było spalone już na wejściu, nie?
Kampania była fatalna.
Kampania była fatalna, ale Emilia Clarke jako Linda Hamilton, no come on, kurczę, ja ją bardzo lubię, to jest w Grze o Tron, sobie tam fajnie pomykuje i tam robi swoje rzeczy, ale nie, ona nie jest gwiazdą, wiesz, kina akcji, która ma wejść w buty Lindy Hamilton. No dokładnie. No ona ma pewne braki warsztatowe. Ja ją bardzo lubię, ale to nie było to. I tutaj mi na przykład Mackenzie Davis dużo bardziej pasuje, bo ona ma większą charyzmę i bardziej pasuje do takiej roli w stylu właśnie Lindy Hamilton. I jak ona ma być jej protegowaną, no to bardzo dobrze. To jest dobry wybór. I tutaj, tak jak mówię, że to jest pierwszy raz od dawna, kiedy czuję, że jest jakiś potencjał w tej marce znowu i można z nią coś zrobić. No ale mogą znowu wieprzyć się na pysk, więc zobaczymy.
Okej, to ja jeszcze powiem tak, że no to faktycznie obsada wygląda fajnie i ponownie Mackenzie Davis to nie jest Emilia Clarke na szczęście, a Gabriel Luna, no to nie wiem, czy ktokolwiek kto gra tutaj, to nie jest Jai Courtney na szczęście, więc...
Genesis grał ten mój Nemesis.
Jai Courtney właśnie, nie?
O, właśnie,
Jai Courtney grał.
Jai Courtney!
Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no widać, że idą w to pełną parą, nie? Jakby chcą faktycznie zrewitalizować ten film. To jest trochę też niebezpieczne, ale pokazuje nam, że jednak no, duże nadzieje są z tym filmem związane, bo ten film będzie miał duży budżet. Tutaj podawane jest od 160 do 200 milionów
Cameron
dolarów.
Cameron nie robi w małym budżecie.
Cameron nie robi w małym budżecie. Dwa studia się na to składają, bo i Paramount dokłada pieniądze i 20th Century Fox, dlatego też Disney będzie wydawał ten film swoją drogą poza USA. Ale nie powiedziałem wam o jednej rzeczy celowo. Miałem nadzieję, że nie sprawdzicie i chyba nie sprawdziliście. Czy wiecie, kto jest autorem scenariusza do tego filmu?
Wiem, Goyer.
David S. Goyer.
Więc... Okej, okay, moje oczekiwania właśnie się
zapomniałem.
Trochę, moje oczekiwania właśnie się delikatnie zmieniły. dobra.
Ale wiecie, nie?
Dobra, ja cofam się, jeden powiedziałem wcześniej, to będzie ścierwo. Nienawidzę tego filmu.
Powiedzcie mi, jeden na 10. Jeden film, gdzie dobrze były napisane postacie, gdzie scenariusz pisał Goyer. Jeden film, gdzie potem polubiłeś postacie i stwierdziłeś, chcę ich więcej. Moje oczekiwania są... Chciałbym nie wyjść...
O, Blade 2.
O, był... Okay, ale też... Tylko te postacie, nie, no, wiesz, tam były wyjęte jak z gry komputerowej, trochę. To nie były dobrze napisane.
Dobra, moje oczekiwania są. Chciałbym nie wyjść z kina przed końcem seansu.
Powiem wam tak, Goyer moim zdaniem nadałby się do pisania czegoś śmieciowego, bo on fajnie mu wyszło, fajnie mu, że ten Blade 2. Przyznam się, że moim guilty pleasure jest drugi Ghost Rider. Tam są te dziwaczne postacie, które mają sporo uroku. Więc on na przykład będzie pisał i produkował Masters of Universe. I tutaj był dużo pozytywniej nastawiony, bo to co zrobisz z Masters of Universe? Niech pisze to swoje gówno. Ale przy Terminatorze już jednak mam pewne obawy mimo wszystko. Podejrzewam, że on nie pisał tego sam. Jakby on odpowiada za scenariusz, za napisanie go, ale zdaje się, że tam był cały, wiecie, writer's room
i masa osób dokładała pomysły. U Tima Millera jednak. Zawsze wszystko jest u reżysera i jednak to reżyser podejmuje decyzję ostatecznie.
Tak, ale to miałeś, wiesz, chodzi o to, że cały zespół siedział i tam wymyślał rzeczy, w tym ludzie odpowiadający za, nie wiem, serial, te kroniki Sarah Connor, jakaś tam dwóch czy trzech innych scenarzystów, więc no, to nie będzie tylko chory wymysły Davida Goyera, tylko też jakby jakaś tam praca kreatywna, plus masz Tima Millera, plus masz jeszcze Jamesa Camerona, który też tego opinował, żeby no nie wyszło z tego coś, z czego się będzie wstydził, nie? No bo czego nie mówić o Alicie, ja nie lubię Ality, ale to nie jest film, którego można by się wstydzić na przykład, nie? No nie. Więc mam nadzieję, że tutaj go przypilnują, że on tutaj usiadł, tylko spisał to, co, wiesz, to co wszyscy myśleli, on to spisał. Ale budzi niepokój, dlatego zostawiłem to specjalnie na koniec, bo chciałem zobaczyć reakcję.
Próbowałem wyciągnąć na przykład tego Batman Begins, ale kurde, były koszmarnie napisane postacie i dialogi. Ja bardzo lubię Batman Begins. Bardzo przyjemne, jak nowe przygody.
To jest najgorsza rzecz ale tego filmu.
I nagle mi to, wiesz, przed oczami staje Katie Holmes i jej teksty i o Boże.
Nie no, wszystkie teksty Batmana. Za każdym jak on się odzywał, to wyczułeś cringe po prostu. Ja mówię, Begins jest moją ulubioną częścią, o dziwo, nie The Dark Knight, tylko właśnie Begins.
O mnie też.
Ale kurde, nie. Goyer nie napisał jednej postaci dobrze w życiu.
Ej, ale Blade mógł, jeśli jesteśmy przy Blade'zie, to Goyer mógł napisać jeden dobrze film śmieciowy, który był pod niego i który mógł mówić i to było Blade Trinity, które się posypało na każdym możliwym poziomie. Nawet ta...
Blade Trinity
nawet,
nie było nawet wiesz, kawałka
nawet
dobrego.
Wagina, tak, nawet wagina dentata nie działała, co było najbardziej świeciowym jego pomysłem tam. A nie było śmieszne, nie było zabawne. Nie tam, był ten pies, miałam pies zabawny. Ryan Reynolds był... On zamordował Ryana Reynoldsa w tym filmie.
Dokładnie, to był ten film, w którym Ryan Reynolds był tym gościem, który ma rzucać śmieszne teksty, które nie są śmieszne. I nie, po Blade 2, który jeszcze działał, ale wiesz... Del Toro tam jednak zrobił swoje, umówmy się. Nie, Jezu, Goyer nie napisał jednej postaci dobrze, więc nie wiem. Teraz nie. Ja już nie wiem.
Uwaga, mamy sprostowanie. Zależy jak na to patrzeć. Albo nie jest aż tak źle, albo jest gorzej, bo trochę tutaj pokręciłem. Ze względu na to, że zaglądałem na stronę Wikipedii, to może nie jest najbardziej tutaj najbardziej rzetelne źródło, ale stwierdziłem, że pewnie listę ludzi odpowiedzialnych za film mają aktualną. Niestety, no nie. Tam było napisane, że David Goyer jest głównym scenarzystą, natomiast za story odpowiadał cały writer's room. Natomiast wszedłem sobie jeszcze dla pewności na IMDb, no i tam jest inaczej. Tam mamy Billego Raya, scenarzysta między innymi Hunger Games, czy ostatnio Operacji Overlord, odpowiadającego za screenplay, czyli za scenariusz, natomiast za story odpowiada James Cameron, David S. Goyer i Josh, jak on miał? Josh Friedman. No i okazuje się, bo jeszcze tutaj zaczęliśmy grzebać trochę głębiej, że faktycznie było tak, że najpierw pomysł na całą historię stworzyli Tim Miller, James Cameron i założyciel wytwórni czy firmy producenckiej Skydance, David Ellison. Natomiast w scenariusz zamienił to pokój właśnie scenarzystów, na który składali się David Goyer, Justin Rose i Josh Friedman. No i pewnie tam James Cameron pewnie też się pojawiał od czasu do czasu. Natomiast Billy Ray został ściągnięty dopiero praktycznie przed samym startem zdjęć, żeby to jeszcze dopieścić i poprawić i no wiadomo, tak jak to się często ze scenariuszami robi. Więc ciężko stwierdzić, jaka jest tak naprawdę rola Davida Goyera w pisaniu tego, ale jeśli na przykład tam na Wikipedii były nieaktualne dane, ale w którymś momencie on figurował jako główny scenarzysta, to podejrzewam, że jakby on nadawał ten ostatni kształt i dopiero nie wiem, może James Cameron stwierdził, że jednak scenariusz jest chujowy i musimy wziąć jeszcze kogoś, żeby to poprawił. Miejmy nadzieję. Ale no, warto było to sprostować, bo też nie do końca możemy właśnie ocenić w takim razie, kto ma największy wpływ na ten scenariusz, bo tutaj jak widać przynajmniej 6 osób się przewinęło przez ten skrypt, co nigdy nie jest do końca dobrym znakiem, ale też z drugiej strony tak powstają hollywoodzkie scenariusze zazwyczaj, nie? Uspokoiło was to trochę, czy nie?
Ja nadal uważam, że tak jak mówiliśmy chwilę przed nagraniem z testowania, że to jest tekst Goyera, który przeleżał z 15-16 lat w jego szafie, który został wyciągnięty i teraz go wszyscy przerabiają, żeby to miało ręce i nogi, bo to jest nadal scenariusz Goyera. I
pewnie Cameron z Goyerem wygląda. Się spotkali kiedyś. Jak wiesz, Cameron do czasu Awatara, jak zaczął pływać po rowach mariańskich, to był jednak bardzo aktywnie zamieszany w różnego rodzaju produkcje, we wszystko. I pewnie w którymś momencie te jego największe marki, no bo mówiliśmy o właśnie tych wszystkich rebootach, remake'ach, które po 2000 roku zaczęły tam zalewać, to w którymś momencie na pewno ktoś odzywał się do Camerona, hej, może zrobisz znowu Obcych, hej, może znowu zrobisz Terminatora, wiadomo, największe produkcje. No, kto wie, może kiedyś właśnie Cameron miał swój pomysł, dogadał się wtedy z jakże prosperującym i wtedy... Pamiętajcie, jaką gwiazdą był Goyer gdzieś w połowie lat 2000, pierwszej dekady. Tam przecież Goyera do wszystkich filmów akcji po prostu starali się brać jak tylko się da. Szczególnie jak jeszcze zamieszał się z Nolanem, to już nagle to Goyer był absolutnie all-star. Więc spokojnie mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym Goyer i Cameron mieli razem tworzyć w tym okresie scenariusz do Terminatora.
Nawet wcześniej, bo mamy Jamesa Camerona, który się jeszcze bawił w telewizji na początku lat 2000, nie? Jak robił Dark Angel i się jeszcze bardziej w tym kierunku też udzielał. I wtedy Goyer wchodził już w ten rynek i pewnie był nazwiskiem, które tam krążyło, więc się nie dziwię, jakby się gdzieś tam już wtedy poznali i zaczęli coś kombinować, albo studia, wiesz, w jaki sposób ich drogi połączyły, nie? Bo wtedy był Blade i inne takie rzeczy, które już tam grzebał Goyer, więc to jest bardzo prawdopodobne.
Przeleżany z takich elita. Wtedy mogli mieć jakiś pomysł. Elita, no.
To jest to totalnie przeleżany skrypt, który teraz wszyscy, wiesz, próbują ten pomysł doprowadzić do ładu i składu, próbowali doprowadzić i ciekawe, jak to wyjdzie.
To nie wygląda dobrze.
Nie uspokoiło mnie to za bardzo. Nie.
Jest jedna taka moja cicha nadzieja jest taka, że jakby nie liczyłem na to, że story tego filmu ma być dobre, o czym powiedziałem. Jedna jest, co liczę na to, że jakoś dialogi zostały przepisane, bo jakby Goyer nigdy nie umiał w dialogi, to nie jest coś, czego on jednego do dobrej wymiany zdań nie napisał w życiu. Więc jeżeli chociaż dialogi by były poprawione, które jakoś postacie by nam zarysowały, to może, bo jakby... Niech sobie już stworzy historię Goyer, okej. Okay. Jakby śmieciowa historia mi nawet nie przeszkadzałaby. Ej, zły robot kogoś chce zabić, powstrzymajmy. Tu nie ma wiele filozofii w tym. No ale dalej... No, nie przypominam sobie ostatnio za bardzo nie miałem dobrych doświadczeń właśnie z scenariuszami, które ewidentnie przeleżały. Alita jest tego przykładem, gdzie wiesz, że starali się coś uaktualniać, ale nie było już za wiele możliwości. Solo jest Star Wars Story, jesteś pewien, że po prostu Kazdana leżał scenariusz jeszcze pewnie z lat 90., jak nie wcześniej. który miał zostać zrealizowany od linijki w ten sposób i wiadomo czemu reżyserami się rozstano, tymi, którzy pracowali nad tym. No, sorry, zmienił się sposób opowiadania historii, zmieniło się kino, zmienił się sposób pisania bohaterów. To nie działa, jak bierzemy stare scenariusze i gdzieś tam farbą odmalujemy, jest nowe.
No, ale to zawsze lepiej, jak wiesz, że nie David Goyer jest ostatnią osobą, która nadawała szlif scenariuszowi, więc chociaż tyle.
Ale to wiesz, masz taki chamski stary bigos i ktoś dorzuci parę świeżych warzywek na górę, no. To dalej jest stary chamski bigos, po prostu ma kilka dobrych warzywek.
To jest zawsze lepiej, niż jak ktoś nasrać na koniec do niego.
Bigosik? Ale bigosik przeleżany to najlepszy. To jest złe porównanie.
Okej, okay, dobra.
To zależy, jak długo leżał.
Sałatka.
Długo leżał.
Dobra, to było nasze sprostowanie, koniec komunikatu. No dobra, słuchajcie, to będziemy na tym kończyć. No, wrócimy na pewno do tematu, jak się pojawi trailer. Nie? Myślę, że trailer nam dużo tutaj powie w tym temacie, ale chcieliśmy pogadać o tym Terminatorze, zanim jeszcze właśnie zobaczymy trailer, bo to no, ciekawy projekt, jakby nie patrzeć, i wywołujący właśnie tutaj sporo dyskusji. No, dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Być może wam David Goyer nie przeszkadza, może się zapatrujecie dzięki temu pozytywniej, a może uważacie, że marka powinna już odejść na zasłużony odpoczynek i wrócić do niej dopiero, jak już minie parę dziesiąt lat i wszyscy o Terminatorze zapomną. Dajcie nam koniecznie znać. Tymczasem no, my się będziemy żegnać. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.